Siostry i bracia, ksiądz biskup otrzymał sakrem z rąk Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej w uroczystość Objawienia Pańskiego. Ta uroczystość jest kojarzona z Bożym Narodzeniem. Natomiast dzisiejsza uroczystość Chrztu Pańskiego jest uroczystością wyjścia w misję. To Jezus po chrzcie, po otrzymaniu tego objawienia, spełnieniu się tej teofanii, pójdzie na pustynię, a następnie podejmie publiczną działalność, która skończy się wydarzeniami pasyjnymi i zesłaniem Ducha Świętego, zmartwychwstaniem i zesłaniem Ducha Świętego. I w tę niedzielę, dzisiaj, ksiądz biskup obchodzi 20-lecie sakry biskupiej w swojej rodzinnej parafii. Chrzest Pański wprowadza Jezusa w misję, a także dzisiaj, kiedy celebrujemy tę tajemnicę liturgicznie, uświadamia także nam, zarówno pasterzom, jak i wszystkim ochrzczonym, jaka jest nasza misja, jaki jest nasz udział w misji Chrystusa. To Bóg, wcielone Słowo, staje przed człowiekiem, Janem Chrzcicielem, razem z grzesznikami potrzebującymi nawrócenia i przyjmuje z rąk Jana Chrzciciela chrzest. To wydarzenie pokornego przyjęcia chrztu przez Jezusa z rąk Jana stanowi okazję do tej teofanii, manifestacji publicznej, kim jest ten Jezus z Nazaretu, jakie plany ma z Nim, wobec Niego i przez Niego Bóg Ojciec i co ma się stać, by wypełniło się wszystko, co Bóg sobie upodobał od samego zarania dziejów ludzkości, a w szczególności wtedy, kiedy okazał się grzech człowieka. To wydarzenie nie było potrzebne Jezusowi. Ono było potrzebne ludziom. Ono jest potrzebne nam. Byśmy, jak to w liturgicznych tekstach na różne sposoby słyszymy, czytamy, możemy kontemplować, poznali tajemnicę naszego chrztu i naszej misji. Pierwsze czytanie, które przed chwilą słyszeliśmy o tym słudze Jahwe, słudze Pańskim, wprowadza nas w tę wielką tajemnicę misji, jaką Bóg w Jezusie Chrystusie podejmuje wobec człowieka. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch Pański, Duch mój, spocznie na nim i on przyniesie narodom prawo. Gdy prorok wypowiadał te słowa, nie było dane jeszcze współczesnym możliwości odkrycia możliwości, kim jest ten sługa. Te proroctwa były odczytywane w kluczu politycznym, mesjaństwa politycznego, by wrócić z Babilonu, by uzyskać wolność, by być narodem, który może stanowić sam o sobie. Jednakże nie w tym kierunku szło i idzie przesłanie tego proroctwa. Bo nie chodzi o jakąś wolność i niezależność, organizację narodową, państwową, lecz o wyzwolenie człowieka, żeby wszedł we właściwą relację z Bogiem i będąc wolnym, żyjąc w prawdzie, mógł służyć jako światło innym ludziom. To, co uderza w tej relacji między sługą a Bogiem, czy Bogiem a sługą, to jest ta wielka współzależność. Mój sługa. Ja mam w nim upodobanie i on pójdzie i spełni moją misję. Nie jest to więc coś okolicznościowo dobrane, coś, co według jakiejś koniunktury pasuje człowiekowi w danych układach politycznych, społecznych, rodzinnych, lecz to jest wypełnienie tego, czym jest Boże prawo. Dla tych, którzy znają teksty oryginalne, tam nie chodzi o Torę, tylko chodzi o Mishpat. To znaczy wypełnienie tego, czym jest zarządzenie Boże. Nie chodzi o teorię, chodzi o rozporządzenia, które poprowadzą w wypełnieniu się Bożej prawdy. Zadaniem sługi będzie czynienie woli Ojca, woli Boga. Będzie on jednak mógł to czynić przede wszystkim dlatego, że nie będzie miał żadnego innego odniesienia. To jest bardzo ważne. Będzie miał tylko jedno odniesienie do Boga Ojca. Mój sługa. Mam w nim upodobanie. I wszystko będzie czynił w tej perspektywie. Na tym polega wielkość i godność sługi oraz moc jego misji, jego posługi. To, co często rozbija prawdę przesłania, także dzisiaj w Kościele, to jest brak jedności. Często tak zwane dwugłowie czy wielogłowie, że wielu rządzi. Istotne jest jasne przesłanie, odniesienie do jednego. Wybrany mój sługa. Konsekwencją tego wybrania jest Boże upodobanie. To Boże upodobanie będzie kosztowało Jezusa bardzo wiele, bo Bóg Ojciec tak sobie w nim bardzo upodobał, że go wydał na pastwę z przeciwników, grzeszników. Wydał go w ręce wszystkich, którzy mogli z nim uczynić to, co chcieli. Odkrycie tego upodobania jest dla człowieka, dla starego człowieka niebezpieczne. Bo w kim sobie Bóg w ten sposób upodobał, ten ma swoje życie, jak można powiedzieć w ludzkim takim żargonie, trochę stracone. Upodobanie Boże prowadzi przez takie doświadczenie. Bo dopiero to i takie odczytanie woli Bożej może wprowadzić Boży porządek, może uporządkować życie człowieka. Jezus w momencie chrztu wchodzi w tę tajemnicę wśród grzeszników, na tym miejscu, które jest najniższym, największą depresją, pod otwartym niebem. Po to, żeby wejść w całą logikę tego Bożego upodobania, które przeprowadzi go przez krzyż, oczywiście doprowadzi do blasku zmartwychwstania i do daru Ducha Świętego. Dzięki temu wydarzeniu chrztu Jezus stał się publicznym narzędziem działania Bożego wobec człowieka grzesznika. I to narzędzie musiało się zużyć. Musiało wydać swoje ciało. Musiało stracić siebie w oczach ludzi. Musiało dać się przekreślić, żeby być skutecznym. I ostatecznie to narzędzie do tego stopnia, mówię to narzędzie, wiadomo, mówię o Jezusie Chrystusie, używając słowa narzędzie, tu nie chodzi o sprowadzenie go do przedmiotowości, ale ono, to narzędzie, ten Jezus dał siebie w Eucharystii, byśmy go spożywali. By to Jego uniżenie, by ta Jego tajemnica, to Jego upodobanie mogło także znajdować się w nas. I my w to zostajemy wprowadzani przez chrzest. Oczywiście tego nie spełni magiczne tylko pojęcie chrztu, że kto zostanie ochrzczony, a będzie sobie myślał po światowemu, jak to dzisiaj często jest, trzeba przygotować do tego chrztu, żeby ten, kto przyjmuje chrzest, czy rodzice, którzy przynoszą dziecko do chrztu, wiedzieli, co to znaczy, że na tym człowieku spocznie Boże upodobanie, że stanie się podobnie jak Jezus też narzędziem Bożego działania. Narzędziem wobec świata, którym będzie musiało się przeżywać konfrontację. Tego dzisiaj nam w dużej mierze w dzisiejszym społecznościach, w dzisiejszym pojęciu także Kościoła i sposobu życia chrześcijańskiego brakuje. Dlatego mamy tak pozacierane te granice między tym, co jest po ludzku dobre, a co jest misją Bożą wobec człowieka, żeby człowieka wyprowadzić z jego zagubienia. To jest przesłanie. Usłyszeliśmy piękne, mocne słowo: ustanowiłem ciebie przymierzem ludu. Jest niestety przekład niezbyt szczęśliwy, a właściwie niewłaściwy. Jest przymierzem dla ludzi. Nie ma mowy o przymierzu dla ludzi. Ustanowiłem cię przymierzem ludu wybranych. To znaczy wchodzisz w logikę wybrania, żeby być dla innych światłem. Ale po to, żeby ktoś mógł być przymierzem, to musi stracić siebie, oddać siebie. I dopiero wtedy będzie światłem innej rzeczywistości niż tylko ta ludzka. Gdy człowiek daje się prowadzić Duchowi Świętemu, Duchowi Bożemu, gdy wchodzi w tajemnicę chrztu, gdy ją odkrywa i zaczyna nią żyć, to wtedy potrafi przyjąć w swoim życiu wszystko. I upokorzenie, i być radosny, i przeżywać stratę, i obfitować w łaskę i dary. Wszystko staje się inne, nowe, bo rodzi się nowy człowiek. To staje się wtedy, gdy człowiek uwierzy, patrząc na uniżenie i na całą misję Syna Bożego. Uwierzy, że także w Nim może się spełnić Boże upodobanie. Oczywiście oznacza to, że trzeba odwrócić się od swego upodobania, od upodobania w sobie, od schlebiania sobie samemu. Jako pasterze jesteśmy powołani do tego i po to postawieni, by dokonywało się najpierw w nas to wszystko, co jest związane z tym upodobaniem Boga, z tym przymierzem Boga z ludem wybranym Starego Testamentu i potem ludem wybranym Nowego Testamentu. Dotyczy to nas wszystkich ochrzczonych. Urzeczywistnienia tej prawdy chrztu w życiu wybranych musimy strzec jako pasterze, żeby nie było to tylko pozorne wprowadzanie w tajemnicę. I dlatego jest tak potrzebna inicjacja chrześcijańska. Potrzebne są formy katechumenatu, żebyśmy rozumieli, czym jest chrzest i czym jest to wielkie upodobanie Boga, które powołuje człowieka do spełnienia misji. Dziś dziękujemy Panu Bogu za 20 lat posługi biskupiej i ponad 40 lat posługi kapłańskiej księdza biskupa Henryka. Większość z tego miała miejsce na terenie naszej diecezji, wobec naszych diecezjan, dla dobra naszych diecezjan, teraz dla diecezji radomskiej. Za to wszystko dziękujemy. To jest też wkład w całe życie Kościoła powszechnego. I życzę księdzu biskupowi dalszych lat owocnej posługi pasterskiej dla tworzenia ludu, który jest w przymierzu, który wie, co to znaczy mieć na sobie upodobanie Boga. To nie jest to samo, co, że komuś się powodzi. Jezusowi się zupełnie inaczej powodziło. Życzę tego pasterskiego spojrzenia i tej pasterskiej mocy, by lud odpowiadał na te wezwania. Tak, żebyśmy my wszyscy ochrzczeni i wprowadzeni w tajemnicę kapłaństwa, kapłaństwa ministerialnego, czy pełni kapłaństwa w przypadku biskupów, czy też tego kapłaństwa powszechnego, korzystali z tej wielkiej tajemnicy chrztu, rozpoczętego przed Jezusa nad Jordanem, a spełnionego na Kalwarii i w poranek zmartwychwstania, dopełnionego w zesłaniu Ducha Świętego. Kościół żyje tą mocą. Jeśli tą mocą nie żyje, traci smak, traci jakość, staje się nijaki. I nam, pasterzom, jest to powierzone, byśmy troszczyli się o to, żeby ten Kościół był prawdziwie miejscem realizacji, spełnienia się upodobania Bożego. Niech księdzu biskupowi towarzyszy ta moc Ducha Świętego, gdziekolwiek, w jakichkolwiek poczynaniach, by to działanie, które księdzu biskupowi Pan Bóg wyznacza, było wpisane w ten wielki zamysł Bożego upodobania. Cześć Boże.